Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Praworządność, a finanse Unii Europejskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Panie pośle, temat w ostatnich dniach gorący. Praworządność, a finanse Unii Europejskiej. Rzeczywiście przypatrujemy i uczestniczymy w tym wszystkim, co dzieje się wokół budżetu Unii Europejskiej, stanowiska także Polski i Węgier. Ale zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących różnego rodzaju niuansów na płaszczyźnie politycznej, trzeba nam na początku naszego spotkania wrócić do genezy tego problemu.
Tak, to prawda. Rzeczywiście, rozmawiając na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja w wcześniejszej części audycji, rozpoczęliśmy naszą rozmowę od posiedzenia Rady Europejskiej, które zakończyło się 21 lipca i trwało 4 dni i 3 noce, 92 godziny. I rzeczywiście to spotkanie Rady Europejskiej, czyli szefów rządów 27 krajów członkowskich, doprowadziło do porozumienia w bardzo trudnych sprawach finansowych dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Najważniejszą częścią tego porozumienia był oczywiście budżet wieloletni na lata 2021-2027. Negocjacje na ten temat trwały jeszcze za poprzedniej Komisji Europejskiej, przeciągnęły się, bo rzeczywiście tych, którzy chcieliby płacić więcej w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i brakiem około 30 miliardów euro składki, nie było zbyt wielu, ale do tego porozumienia doszło, ustalono budżet na te 7 lat, budżet bardzo ambitny. No, w związku z tym, że negocjacje trwały w lipcu, mieliśmy już, czy kraje Unii Europejskiej były po pierwszej fali pandemii koronawirusa. Wiadomo było, że ona bardzo negatywnie odbiła się na gospodarkach wszystkich krajów członkowskich, ale najmocniej na krajach południa, takich jak Włochy, Hiszpania, Grecja czy Portugalia. I wiadomo było, że są potrzebne pieniądze dla tych sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku tej pandemii. A ucierpiały głównie kraje południa, choć recesja, która w wyniku tego się pojawiła w drugim kwartale, dotknęła wszystkie kraje członkowskie. W niektórych produkt krajowy brutto spadł w drugim kwartale powyżej 20%. To tak jakby przetoczył się przez te kraje krótkotrwały konflikt wojenny. I w związku właśnie z taką diagnozą pojawiła się koncepcja powołania Funduszu Odbudowy, który służyłby, czy byłby przeznaczony dla wszystkich krajów członkowskich, a największe sumy byłyby skierowane do tych krajów, które ucierpiały najbardziej. Ten fundusz zresztą jest przeznaczony, czy ma być przeznaczony nie tylko na odbudowę gospodarek, ale także wsparcie dla systemów ochrony zdrowia. One wszystkie ucierpiały w wyniku pierwszej fali pandemii, teraz mamy falę drugą i wiemy, że rzeczywiście nawet w najbogatszych krajach członkowskich systemy ochrony zdrowia trzeszczą w szwach. Więc pojawiła się koncepcja tego funduszu. Ten fundusz ma powstać z pieniędzy pożyczonych przez wszystkie kraje członkowskie, dlatego jego powołanie było niesłychanie trudne, bo bogata północ, takie kraje jak chociażby Holandia, Finlandia, Szwecja, Dania, Austria, były temu przeciwne, no bo to oznacza, że wszystkie kraje pożyczają, natomiast pieniądze płyną tylko do tych, czy w większości do tych krajów, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Więc z specjalnie woli powołania tego funduszu nie było, ale tak jak powiedziałem, po tylu godzinach obrad wszystkie kraje ostatecznie się na to zgodziły. Przyjęto również oprzyrządowanie do tego funduszu, bo jak powiedziałem, to są pieniądze pożyczone, a więc trzeba było ustanowić system gwarancji, bo pożyczać ma Komisja Europejska, ale oczywiście w przyszłości spłacać ten dług mają proporcjonalnie do swojej zamożności wszystkie kraje członkowskie, więc one musiały zaproponować określony system gwarancji. Ustalano także pewien zestaw podatków na poziomie europejskim i to był też bardzo trudny problem, bo do tej pory finanse unijne były tworzone poprzez składki członkowskie. Teraz do tych składek mają dojść właśnie podatki pobierane na poziomie europejskim, co oznacza, że wszystkie kraje członkowskie rezygnują z pewnej części swojej suwerenności i godzą się, wprawdzie jednorazowo, na to, żeby pojawiły się podatki na poziomie europejskim. No i wreszcie czwarty obszar spraw, który został wtedy uzgodniony, to właśnie ten mechanizm praworządności, którego domagał się i parlament, i część krajów Europy Zachodniej, ale ustalono, że ta praworządność będzie rozumiana, czy będzie ograniczona do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, czyli mówiąc prostszym językiem, chodziło o to, żeby te pieniądze z przeszłego budżetu i funduszu odbudowy były wydawane bez korupcji, bez defraudacji, racjonalnie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. I na to wszystko zgodzili się premierzy 27 krajów. Z tego, co wiem, bo to zostało później ujawnione, tak naprawdę każdy z premierów odchodził od tego stołu negocjacyjnego niezadowolony, co oznacza, że ten kompromis był kompromisem sprawiedliwym, że tak się wyrażę. No, ku zdziwieniu wszystkich po jakimś czasie, ponieważ to była część tego procesu ustalania budżetu, 5 listopada prezydencja niemiecka w negocjacjach z głównymi grupami politycznymi w parlamencie właśnie przyjęła ten mechanizm praworządności, rozporządzenie w tym zakresie, ale w takim kształcie, które złamało to porozumienie z 21 lipca. Mówiąc właśnie prostszym językiem, chodziło o to, że nie tylko wpisano tam ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, na co się wszyscy premierzy zgodzili, ale także ochronę wartości Unii Europejskiej zapisanych w artykule 2, czyli tak naprawdę wszystko, co się komu zamarzy. No i w konsekwencji tego wstępnego porozumienia dwa kraje, Polska i Węgry, zgłosiły sprzeciw, ponieważ to rozporządzenie ma być przyjmowane kwalifikowaną większością, więc nie musi być jednomyślności. Polska i Węgry zdecydowały zgłosić swoje zastrzeżenia do budżetu i funduszu odbudowy, bo wszystkie te rzeczy były rozpatrywane w pakiecie. No i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że zapowiedź tego weta Polski i Węgier została zgłoszona. 10 i 11 grudnia odbędzie się kolejny szczyt, czyli posiedzenie Rady Europejskiej. Tym razem będzie ono już nie online, ale spotkaniem bezpośrednim szefów rządów. No i prezydencja niemiecka uwija się, żeby do jakiegoś porozumienia doprowadzić. Przy czym nasze stanowisko i stanowisko węgierskie właśnie trwa jeszcze, chyba być może zakończyło się już spotkanie pana premiera Morawieckiego z panem premierem Orbanem, który tym razem pojawił się w Warszawie. Ustalana jest strategia negocjacyjna na posiedzenie tej Rady, no ale w tej sprawie będziemy, jak sądzę, niesłychanie twardzi. No nie może być tak, że to, co z takim trudem zostało wynegocjowane w lipcu, nagle z niejasnych powodów w listopadzie to porozumienie jest łamane i Niemcy próbują udawać, że nic się nie stało. W międzyczasie mieliśmy cały szereg publicznych wypowiedzi, między innymi europosłów wywodzących się z Polski, z Platformy i Lewicy, którzy tak naprawdę obnażają istotę tego, co się stało 5 listopada. Tu już nie chodzi, jak się okazuje, w wypowiedziach posłów Halickiego,
europosła Millera i europosła Cimoszewicza, byłych premierów. Już nie chodzi o żadną ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. To już zeszło na dalszy tor. Chodzi o to, żeby przygotować rozporządzenie, które będzie blokowało środki z przyszłego budżetu i funduszu odbudowy i jednocześnie blokując te środki spowoduje zniechęcenie Polaków do rządów Prawa i Sprawiedliwości, a tym samym pozwoli obecnej opozycji powrócić do władzy. Tak publicznie mówią europosłowie i to ma właśnie być takim mechanizmem, ostatecznym mechanizmem pozwalającym opozycji powrócić do władzy w Polsce.
Panie pośle, bardzo ciekawy jest dzisiejszy wpis na Twitterze pana europosła Jacka Sariusza-Wolskiego. Cytuję, miarą oszustwa manipulacji jest to, że opinia służb prawnych Rady Unii Europejskiej z 25 października o bezprawności i sprzeczności z traktatem warunkowania budżetu z tak zwaną praworządnością była utajniona, znana tylko w tajemniczonym i że została ujawniona dopiero 25 listopada 2020 roku, dwa tygodnie po zgłoszeniu weta 11 listopada, tak napisał europoseł Jacek Sariusz-Wolski, a zatem pokazuje to rzeczywiście różnego rodzaju działania, które działy się w formacie kształtowania i pracy nad tą tak zwaną praworządnością, gdzie mamy do czynienia z sygnałem chociażby, że służby prawne Rady Unii Europejskiej mówiły, że to jest wszystko niezgodne z traktatami.
Tak, to prawda. To wydarzenie, które przywołuje Jacek Sariusz-Wolski, rzeczywiście ma wymiar, można powiedzieć, sensacyjny. Bo oczywiście ci ludzie, którzy interesują się prawem europejskim, doskonale wiedzieli, że to rozporządzenie, które zaprezentowała prezydencja niemiecka, powołując się na artykuł 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, może dotyczyć tylko i wyłącznie tych interesów finansowych Unii Europejskiej, o których mówiliśmy wcześniej. Niemcy zdecydowały się wyjść poza ten artykuł i dopisały do tego rozporządzenia praworządność rozumianą znacznie szerzej, właśnie tak jak zapisane jest to w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a więc tym samym złamały, wychodząc poza ten artykuł, złamały traktat. Po drugie, jeżeli chodzi o tę praworządność rozumianą tak szeroko, że można tam w zasadzie wrzucić wszystko, to mamy artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej tym razem, który jest tak zbudowany, że rzeczywiście pozwala, że tak się wyrażę, bezkolizyjnie funkcjonować takiemu organizmowi, jakim jest Unia Europejska. Otóż ten artykuł 7 rzeczywiście pozwala na sankcje wobec kraju, który nie przestrzega szeroko rozumianej praworządności, ale mamy tam stworzony, opisany cały system, jak to nieprzestrzeganie praworządności temu krajowi trzeba udowodnić. Więc są dwa poziomy. Na pierwszym poziomie zbiera się w tej sprawie Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie 27 krajów członkowskich. Kraj członkowski, który jest oskarżany przez komisję, że w jakiejś sprawie łamie praworządność. Polska właśnie jest pod tym artykułem 7 od 3 lat. Trwa według tego artykułu postępowanie przeciwko naszemu krajowi dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. No wiemy, jak ta reforma przebiega, wiemy, że mamy regularne kłody pod nogi, mamy działalność opozycji w kraju, mamy działalność europosłów, mamy interwencję Komisji Weneckiej, mamy interwencję TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc mamy pod górkę, ale mimo tego przez 3 lata te kolejne wyjaśnienia prezentowane na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej przez pana ministra Szymańskiego spowodowały, że kolejnym przewodnictwem nie udało się nawet zebrać 15 krajów, które by uznały, że Polska w tym zakresie złamała prawo. Przypominam, że członków mamy 27, czyli przynajmniej 12 krajów, a w zasadzie przynajmniej 13, uważa, że Polska nie złamała prawa. ale to jest jeden poziom. Gdyby się nawet na tym poziomie okazało, że jakiemuś przewodnictwu, w tym przypadku teraz niemieckiemu, udałoby się taką większość zebrać i tak zwaną większością kwalifikowaną przyjęto by, że reformując polskie sądownictwo, Polska złamała praworządność, to jest drugi poziom, Rada Europejska, czyli właśnie premierzy krajów członkowskich. I tutaj, gdyby na ten poziom ta sprawa trafiła, to Polska z decyzji zostałaby wyłączona jako kraj, który jest tam o to oskarżany, a pozostałe 26 krajów musiałoby w tej sprawie zdecydować jednomyślnie, że tak właśnie jest. Ponieważ no oczywiście i komisja, i kolejne przewodnictwa wiedzą, że nie mogą do takiej sytuacji doprowadzić, więc uznano, że skoro artykuł 7 traktatu jest nieefektywny, trzeba stworzyć inne prawo, nawet niezgodne z traktatami, w formie rozporządzenia i kwalifikowaną większością, o której wcześniej wspominałem, blokować pieniądze z przyszłego budżetu i funduszu odbudowy dla kraju, który jest krnąbrny. No, takie dwa kraje od dłuższego czasu są pod pręgierzem, to właśnie Polska i Węgry. No i to jest próba zbudowania takiej, jak tu się mówi bardzo często na korytarzach parlamentu, takiej ideologicznej pałki, którą można okładać rządy, których się w Brukseli nie lubi, a nie lubi się rządów prawicowych. W tej chwili na 27 krajów mamy tylko dwa rządy prawicowe w Unii Europejskiej, to jest właśnie Polska i Węgry. No ale w przyszłości mogą się pojawiać także w innych krajach. No wiadomo, że czekają na przykład we Włoszech wybory i wszystko wskazuje na to, że tam po tych wyborach ze względu na ogromne niezadowolenie społeczeństwa powstanie rząd prawicowy. Być może także w innych krajach powstaną takie rządy. Więc to by była pałka na właśnie takie rządy, no bo generalnie mamy większość lewicową, żeby nie powiedzieć lewacką w Parlamencie Europejskim. Taki trochę lewicowy charakter ma także Komisja Europejska, bo skoro większość to są rządy lewicowe, to delegują z tych rządów lewicowych swoich przedstawicieli do Komisji, a więc są to reprezentanci partii lewicowych, więc i Komisja ma taki charakter. No w związku z tym pozostaje tylko Rada, gdzie są, jak powiedziałem, premierzy i w ważnych sprawach decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. A więc kraje, które nie pozwalają na te lewicowe szaleństwa, po prostu wetem są w stanie te lewicowe szaleństwa zablokować. Pomysł na to rozporządzenie jest taki, żeby poziom decyzji obniżyć z jednomyślności do tej kwalifikowanej większości, no a kwalifikowana większość, czyli przynajmniej 15 krajów, obejmujących 65% ludności Unii Europejskiej, zawsze się znajdzie. No i wtedy tę rewolucję w Unii Europejskiej można będzie po prostu przyspieszyć. Polska i Węgry przed tym ostrzegają, bo to weto jest takim ostrzeżeniem, zwłaszcza proszę ojca, że inne poważne ostrzeżenie, które powinno być dostrzeżone przez kraje członkowskie, dostrzeżone nie zostało. Może dlatego, że w owym czasie Unią Europejską rządził jeszcze kierował Radą Europejską pochodzący z Polski Donald Tusk. Ja tutaj mówię o referendum Wielkiej Brytanii i w konsekwencji wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No w zasadzie można powiedzieć, że już o tym zapomnieliśmy, ale to, co się stało w referendum blisko 4 lata temu, to był ogromny cios w przyszłość Unii Europejskiej. Ja tylko zwrócę uwagę, że Wielka Brytania była drugą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej po niemieckiej. To była pierwsza potęga militarna w Europie. Kraj, który ma bezpośrednie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, no mając ponad 60 milionów obywateli, opuszcza nas 60 milionów konsumentów. Więc to jest ogromny cios w przyszłość Unii Europejskiej. I po tej decyzji Brytyjczyków wydawało się, że przyjdzie otrzeźwienie w instytucjach unijnych, że no skoro taki kraj, który przez tyle lat funkcjonował w Unii Europejskiej, jego społeczeństwo mówi, że ma dość takiej Unii Europejskiej, to gremia kierownicze tej organizacji wyciągną z tego wnioski. Okazało się, że to wszystko zostało zamiecione pod dywan. Donald Tusk i jego koledzy uznali, że no trudno, Unia, Wielka Brytania sobie poszła, trudno, dalej będziemy funkcjonować. To wyjście nie zostało właściwie ocenione, jego przyczyny, jego skutki. No i Unia Europejska w dalszym ciągu próbuje, ci najwięksi próbują narzucić ton, i to jest ton pójście w rzeczy ideologiczne. A to jest droga donikąd. Unia Europejska była wielka, rozwijała się, kraje osiągały korzyści wtedy, kiedy rzeczywiście podstawą jej funkcjonowania były te cztery wolności. Swoboda przepływu towarów i usług, swoboda przepływu kapitału i swoboda przepływu ludzi. Te swobody powodowały, że rzeczywiście to był mechanizm, główny mechanizm napędowy Unii Europejskiej. Oczywiście zamożniejsze kraje, sprawniejsze gospodarki bardziej z niego korzystały, słabsze kraje, te przyjęte po 2004 roku w mniejszym zakresie, ale one także były zwycięzcami tej rywalizacji. Od momentu, kiedy gremia kierownicze Unii Europejskiej poszły w stronę ideologii, Unia bardzo wyraźnie dryfuje, traci dystans do największych biegunów wzrostu na świecie i pogrąża się w coraz większym kryzysie i chaosie. Do tego mamy właśnie sprawę imigracji, do tego mamy pandemię koronawirusa, więc tych zawirowań jest tyle, że aż dziw, że nie przychodzi to otrzeźwienie, o którym mówiłem.
Panie pośle, ważną sprawą jest to, o czym wspomnieliśmy w pierwszej części. Owszem, Polska i Węgry stoją na tej pierwszej barykadzie. Miały odwagę te kraje swoje zastrzeżenia wyrazić bardzo jasno i klarownie, ale z tych informacji, które zaczynają docierać do opinii publicznej, wiemy, że za zamkniętymi drzwiami Polskę i Węgry popierały m.in. Portugalia, Czechy, Słowenia, Łotwa, Bułgaria czy też Chorwacja.
Tak, to prawda, to także dzisiaj zostało ujawnione, bo po tym 5 listopada, kiedy prezydencja niemiecka z tymi największymi frakcjami w Parlamencie Europejskim ustaliła treść tego rozporządzenia, rozszerzając ją na wartości unijne, łamiąc to porozumienie z 21 lipca, było jeszcze posiedzenie Rady Unii Europejskiej, czyli właśnie ministrów do spraw europejskich 27 krajów członkowskich, gdzie te sprawy dyskutowano i okazuje się, że nie tylko Polska i Węgry na tym posiedzeniu, ministrowie z naszych krajów mówili o tym, że jest to złamanie tego porozumienia, ale te kraje, które ojciec wymienił, także każde z może trochę innych powodów sygnalizowało, że to nie jest droga do kompromisu. Ważne, że w tej grupie krajów, one są bardzo zróżnicowane, no przede wszystkim dominują kraje z Europy Środkowej i Wschodniej, ale wśród tych krajów są dwa ważne kraje, które w 2021 roku przejmują przewodnictwo Unii Europejskiej. Portugalia, jeden z krajów, można powiedzieć, założycieli Unii Europejskiej, i Słowenia, nieduży kraj, przyjęty bardzo dawno do Unii Europejskiej, można powiedzieć, że dosyć zamożny, ale dostrzegający właśnie problemy polegające na tym, że jeżeli przyjmiemy taki sposób podejmowania decyzji, jak chce to zaproponować prezydencja niemiecka, to jest to droga donikąd, czyli odejście od tego systemu jednomyślności w najważniejszych sprawach do systemu kwalifikowanej większości. Jeżeli chodzi o przedstawicieli Portugalii, to oni są tymi, to jest kraj reprezentujący to południe Europy, oni są zainteresowani jak najszybszym uruchomieniem funduszu odbudowy i oni to podkreślali, że presja na Polskę i Węgry, aby wprowadzić ten szeroko rozumiany mechanizm praworządności, blokuje fundusz odbudowy. I oni uważają, że ten fundusz odbudowy jest na tyle ważny, że trzeba odstąpić od tych spraw praworządności, zostawić to artykułowi 7. Natomiast z kolei Słowenia podkreślała w swoim publicznym wystąpieniu właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że odejście od tej jednomyślności na rzecz systemu większościowego grozi po prostu spoistości Unii, bo kraje, które są w mniejszości, będą regularnie przegłosowywane, uznają, że to nie jest już Unia równych państw. Unia była tworzona od początku na tej zasadzie, że głos założycieli takich jak Niemcy, czy Francja, czy Włochy, krajów bardzo dużych, znaczył tyle samo, ile głos Luksemburga, Belgii czy Holandii. Po rozszerzeniu w 2004 roku było podobnie. Głosy tych najbardziej zamożnych krajów, nie Niemiec, Francji czy Włoch, były takie same jak głosy Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii. I teraz łamanie tej zasady oznacza, że kraje regularnie przegłosowywane mogą uznać, że takiej wspólnoty już nie potrzebują. Więc Słowenia bardzo mocno podkreślała ten wątek. I to jest dobry prognostyk na przyszłość, ponieważ jeżeli te dwa kraje po kolei po sobie przejmują przewodnictwo, to jest szansa, że negocjacje z nimi w sprawach finansowych będą, no nie powiedziałbym, że będą spacerkiem, ale że będą daleko łatwiejsze niż z Niemcami, które, jeszcze raz to powtórzę, zdecydowały się to z trudem wypracowane porozumienie z 21 lipca złamać. Dlaczego parokrotnie podkreślam to złamanie tego porozumienia? Bo to ma swoje konsekwencje. Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyła się na ten temat debata. No i oczywiście przedstawiciele tych największych frakcji oskarżali Polskę i Węgry o brak solidarności z najbardziej potrzebującymi krajami, ba, pozwalali sobie na nazywanie nas bardzo często szantażystami, mówiąc, że Polska i Węgry w imię jakichś nie bardzo jasnych interesów szantażują pozostałe kraje członkowskie, w tym te wymagające prawie natychmiastowej pomocy. Ja, zabierając głos w tej debacie, zwróciłem uwagę, że mylone są skutki z przyczyną, że tak naprawdę szantażystami w tej sprawie, jeżeli używać już tego mocnego pojęcia, to nie są Polska i Węgry, tylko są Niemcy i przedstawiciele największych frakcji Parlamentu Europejskiego. Polska i Węgry, właśnie negocjując w lipcu, zgodziły się na rzeczy nawet dla siebie niewygodne w imię właśnie solidarności europejskiej. Natomiast Niemcy i przedstawiciele największych frakcji parlamentarnych 5 listopada to porozumienie złamały. I to one szantażują pozostałe kraje, że nie będzie budżetu, nie będzie planu odbudowy, bo one chcą wprowadzić rozporządzenie o praworządności, które pozwoli właśnie na forsowanie ideologii w stosunku do wszystkich krajów członkowskich.
Sprawa dosyć ważna, to jest rzeczywiście zachowanie się albo rzeczywiście brak właściwego zachowania się, panie pośle, polskiej opozycji. Z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się w polskim parlamencie, ale także to negatywne oddziaływanie, podburzanie czy też donoszenie na własną ojczyznę stało się scenariuszem od czasu wygranych wyborów przez Zjednoczoną Prawicę, instrument, po który opozycja sięga bardzo, bardzo często. Niektórzy komentatorzy nazywają to wprost, że to, co wyprawia opozycja, jest po prostu zdradą polskiej racji stanu.
No właśnie, to jest wątek, który pojawiał się w naszej rozmowie wcześniej i pojawił się teraz. Rzeczywiście, no może pojawić się pytanie wśród osób, które tak dokładnie nie obserwują tej rzeczywistości politycznej w kraju i w Europie. Jak to się dzieje, że instytucje europejskie tak bardzo interesują się Polską i Węgrami w sytuacji, kiedy mamy aż 27 krajów członkowskich i jak czasami możemy zobaczyć w mediach, w niektórych z tych krajów członkowskich dzieją się rzeczy, o których Polakom się nie śniło. No wystarczy popatrzeć, co się dzieje na ulicach francuskich miast, czy na ulicach hiszpańskich miast, w tym w szczególności w Katalonii. I z jakichś powodów instytucje europejskie nie interesują się ani chociażby reakcjami policji na demonstracje we Francji, czy na to, co się dzieje chociażby w Katalonii, która przegłosowała wyjście ze struktury Hiszpanii. Rzeczywiście to są daleko mocniejsze wydarzenia niż to, co dzieje się
Polsce, nawet w sytuacji, kiedy weźmiemy pod uwagę ostatnie protesty na ulicach. Brutalność policji jest wręcz nieprawdopodobna i z jakichś powodów ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski nie chce na ten temat dyskutować. Poproszę ojca, z prostego powodu przeciwni takim debatom są wszyscy europosłowie odpowiednio z Francji i Hiszpanii, niezależnie od tego, z jakiego nurtu politycznego się wywodzą. Nie chcą, żeby na forum europejskim tego rodzaju sprawy wewnętrzne tych krajów były omawiane. Natomiast niestety w przypadku Polski, ale także i Węgier, opozycja w Polsce tak naprawdę od momentu, kiedy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli od późnej jesieni 2015 roku, te sprawy krajowe przenosi na grunt europejski. Zresztą to nie jest tajemnica. Dowiedzieliśmy się już w grudniu 2015 roku, że ówczesny przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna sformułował taką strategię bycia w opozycji, określił ją ulica i zagranica i rzeczywiście konsekwentnie ta strategia była realizowana. No już nie chcę przypominać, ile razy organizowano pucze na ulicach Warszawy od jesieni 2015 roku. Regularnie polskie sprawy są omawiane w Parlamencie Europejskim właśnie na wniosek europosłów Platformy i europosłów Lewicy. Ba, przyjmowane rezolucje, jakbyśmy je dokładnie, ale tych rezolucji do tej pory już było, chyba ta ostatnia była ósma. Gdybyśmy przejrzeli teksty tych rezolucji, to są tam całe akapity, które dokładnie odzwierciedlają teksty wygłaszane w Polsce przez przedstawicieli opozycji. Czyli one są pisane w Warszawie albo przez ludzi z Warszawy, pisane w Brukseli niejako na zamówienie i te teksty są uchwalane przez większość parlamentarną. Wprawdzie rezolucje Parlamentu Europejskiego, jak już mówiliśmy, nie mają mocy prawnej, tylko jakiś wydźwięk polityczny, ale właśnie ze względu na to donoszenie co jakiś czas Parlament Europejski zajmuje się Polską. Gdyby tego donoszenia nie było, to ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że pewnie gdzieś tam sprawami Polski Komisja Europejska by się nie interesowała, ale nie ulega wątpliwości, że tylu debat o Polsce na pewno by nie było. Nie byłoby tych rezolucji i nasza działalność tutaj na forum instytucji europejskiej byłaby daleko spokojniejsza, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie parlamentu, jak i wszystkich innych instytucji. Bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeżeli cały czas mówi się, że w Polsce nie ma praworządności, że łamane są prawa człowieka, że policja jest brutalna, że mamy jakieś strefy wolne od LGBT, że ludzie z tego środowiska są prześladowani i tak dalej, czyli mówiąc wprost, same nieprawdziwe informacje, to bardzo trudno jest urzędnikom z Polski, ministrom, premierowi negocjować dobre rzeczy dla Polski. To jest oczywiste. Niestety opozycja, o ile wcześniej robiła to jeszcze w białych rękawiczkach, udając, że ona nie jest inspiratorem tego rodzaju debat, to w ostatnich miesiącach już te rękawiczki zostały zdjęte, maski zostały zdjęte i przy otwartej kurtynie mówi się o tym, że w tym mechanizmie praworządności i próbie blokowania pieniędzy dla Polski z przyszłego budżetu i funduszu odbudowy tak naprawdę chodzi o to, żeby te pieniądze zablokować, z nadzieją, że no właśnie obywatele w Polsce, samorządy, rolnicy i tak dalej w sytuacji, kiedy będzie blokować się dla nich pieniądze, odwrócą się od rządzących. W tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z przedterminowymi wyborami. Zmieni się władza w Polsce, czyli w domyśle zdobędzie ją obecna opozycja, a jak zdobędzie ją opozycja, to już zostawimy całą tą praworządność. Pieniądze europejskie znowu popłyną i okaże się, że obecna opozycja jest no, sprawcami wszelkich dobrodziejstw dla naszego kraju. Więc to jest ta zagranica właśnie, to jest próba dojścia do władzy przez obecną opozycję właśnie przy pomocy instrumentów z poziomu europejskiego, w tym przypadku blokowaniu pieniędzy.
dwie jeszcze ważne sprawy i zaprosimy już słuchaczy do telefonicznego kontaktu razem z nami. Panie pośle, to także powielane kłamstwa przez środowiska polityczne, przez środowiska medialne dotyczące, że poprzez działania polskiego rządu Polska pozostanie bez pieniędzy, bez dotacji Unii Europejskiej, bo nie będzie ustalonego budżetu. I drugą sprawą także podejmowany temat przez posłów tak zwanej opozycji jest tak zwany polexit, chęć wyjścia polskiego rządu z Unii Europejskiej, rzekoma chęć.
Rzeczywiście w tej narracji straszenia Polaków właśnie pojawiają się te dwa wątki. Właśnie pierwszy wątek, że jeżeli to weto do budżetu i funduszu odbudowy się zmaterializuje, to no właśnie beneficjenci środków europejskich tych pieniędzy nie dostaną. No i będziemy mieli poważny problem. No oczywiście to jest, mówiąc delikatnie, nieprawda, mówiąc wprost, zwyczajne kłamstwo. To, że może być nieprzyjęty budżet wieloletni, no oczywiście jest przewidziane w prawie europejskim i na to jest odpowiednia procedura. Ta procedura nazywa się prowizorium budżetowe. To są roczne budżety, które w obecnym przypadku to by oznaczało, gdyby nie udało się tych spraw finansowych załatwić do końca tego roku, to oznacza, że w roku 2021 mamy do czynienia z budżetem identycznym jak w roku 2020. Ten budżet, no, jeżeli chodzi o wydatki, to jest kwota około 140 miliardów euro. I mówiąc szczerze, on jest hojniejszy niż by był budżet z tej nowej perspektywy finansowej, hojniejszy dla Polski. Wszyscy ci, którzy mieli dostać pieniądze w 2020 roku, 2021 roku, te pieniądze dostaną, bo te 140 miliardów złotych musi być do końca następnego roku wydane, więc tutaj nie ma żadnych problemów i wątpliwości co do tego, że pieniądze budżetowe będą. Natomiast pewne wątpliwości pojawiają się wokół tego funduszu odbudowy. Jak już mówiłem na początku, ten fundusz to jest fundusz o charakterze pożyczkowym. Mówiąc wprost, 27 krajów członkowskich zgadza się na to, aby w ich imieniu, w imieniu tych 27 krajów, pieniądze w kwocie 750 miliardów euro zostały pożyczone przez Komisję Europejską. Pożyczone na mniej więcej 20-30 lat. Czyli Komisja Europejska wyemitowałaby obligacje gwarantowane przez wszystkie 27 krajów członkowskich proporcjonalnie do ich zamożności i te pieniądze według określonego schematu byłyby rozdysponowane pomiędzy te kraje. Oczywiście, tak jak mówiłem, te kraje, które najbardziej dotknęły skutki pandemii, dostałyby więcej, inne kraje trochę mniej. Te pieniądze są podzielone na pieniądze o charakterze dotacyjnym, pieniądze o charakterze pożyczkowym. Tak czy inaczej mówimy o pieniądzach pożyczonych. Żeby Komisja Europejska miała możliwość tego pożyczania, to musi powstać ten system gwarancyjny, no i system podatków o charakterze europejskim, na które wszystkie państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę. A w tym przypadku nie tylko chodzi o rządy, ale także o parlamenty 27 państw członkowskich. Niezależnie więc od stanowiska Polski i Węgier w tej sprawie, żeby powstał fundusz odbudowy, to musi upłynąć, jak sądzę, przynajmniej pół roku, żeby wszystkie parlamenty wyraziły w tej sprawie zgodę, bo to są bardzo trudne i skomplikowane procedury. Więc my tutaj niczego nie blokujemy. Tak czy inaczej ten fundusz nie ruszyłby od 1 stycznia. A mówiąc wprost, proszę ojca, tak naprawdę na tym funduszu zależy przede wszystkim krajom, które już samodzielnie pożyczać nie mogą. Na przykład Hiszpania, której dług publiczny zbliża się do granicy 150-160% PKB, no jest postrzegana na rynkach finansowych jako kraj potencjalnie bankrutujący. W związku z tym, jeżeli temu krajowi się pożycza, to na bardzo wysokie oprocentowanie. Komisja Europejska oczywiście dla tego kraju pożyczy taniej. Podobnie jest we Włoszech,
podobnie jest w Portugalii, podobnie jest w Grecji. Natomiast jeżeli chodzi o takie kraje jak Polska, to tak naprawdę my jesteśmy w stanie jako kraj członkowski pożyczyć sami te pieniądze na podobnych warunkach, jak pożycza Komisja Europejska. Więc dla nas ta operacja z Funduszem Odbudowy jest tylko wyrazem naszego solidaryzmu z krajami, które są w większych potrzebach niż my i dlatego na ten fundusz się zgodziliśmy. Więc gdyby się okazało, że ten fundusz nie powstanie, a jego przeciwnikami tak naprawdę nie jesteśmy my, tylko chociażby Holandia, która nie chce spłacać cudzych długów, czy jak wcześniej mówiłem, Finlandia, Szwecja, Austria, Dania, w jakimś sensie także Niemcy. Więc gdyby się okazało, że ten fundusz nie powstanie, to jeszcze raz powtórzę, spokojnie jesteśmy te pieniądze, których potrzebuje Polska, jesteśmy w stanie pożyczyć je na rynku na podobnych warunkach, jak pożycza Komisja Europejska, a będziemy w tej lepszej sytuacji, że pieniądze pożyczone przez Komisję Europejską muszą być wydawane przez państwa członkowskie według programów, które narzuci Komisja Europejska. Gdybyśmy te pieniądze pożyczyli sami, będziemy wydawali według strategii, którą opracujemy my sami i w której to strategii wyznaczymy te obszary wydatków, które są dla nas jak najbardziej interesujące. I to jest cała tajemnica tych przyszłych finansów unijnych.
I to drugie zagadnienie, jesteśmy straszeni polexitem, panie pośle.
A no właśnie, jeszcze ten wątek. No proszę ojca. Przepraszam. Zapisaliśmy się, czy weszliśmy do Unii Europejskiej, tak jak już wspominałem, do organizacji równorzędnych, wolnych krajów i przyjęliśmy traktaty w takim kształcie, jakie one wtedy obowiązywały. I w związku z tym, w momencie, kiedy okazuje się, że Unię Europejską próbuje się zmieniać i to nie zmianą traktatów, a choćby przez właśnie takie rozwiązania, jak wspomniane wcześniej rozporządzenia, to dla wszystkich członków zapala się czerwone światło. I oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że będąc w Unii Europejskiej rzeczywiście posunęliśmy polskie sprawy zdecydowanie do przodu. Tak jak mówiłem, wtedy kiedy Unia opierała się na tych czterech wolnościach, wszystkie kraje korzystały i my także z tego członkostwa korzystamy w różnych wymiarach. I to jest nie tylko te pieniądze, które otrzymujemy z budżetu. Korzystamy także, że jesteśmy członkami wspólnego rynku. Ten rynek polski to jest olbrzymi rynek w porównaniu chociażby, nie wiem, z naszymi sąsiadami Słowacją. Tam jest 5 milionów obywateli, u nas jest 38 milionów, więc my mamy bogaty rynek wewnętrzny. Ale oczywiście będąc w Unii Europejskiej, w takim kształcie z Wielką Brytanią, byliśmy uczestnikami, nasi przedsiębiorcy produkujący towary, świadczący usługi, byli uczestnikami rynku, który wynosi 500 milionów konsumentów. I to rzeczywiście widać było tego efekty. Ja podam tylko parę liczb, nie za dużo, żeby słuchaczy nie zanudzić. Ale Polska korzysta z wspólnego rynku, tego 500-milionowego, w taki sposób, że daje nam to dodatkowe przychody, które są szacowane na mniej więcej 40, to znaczy nam, państwu, przedsiębiorcom są szacowane na 44 miliardy euro rocznie. Ale mniejsza od nas, i to znacznie, Holandia, ale mająca bardzo silną gospodarkę, tą produkującą towary i to świadczącą usługi, te korzyści sięgają 88 miliardów rocznie. No a większe troszeczkę od nas Niemcy, te korzyści mają w wysokości mniej więcej 210 miliardów rocznie. Więc można powiedzieć, że jesteśmy, wszystkie kraje członkowskie są zwycięzcami tego, że uczestniczą we wspólnym rynku, tylko trzeba mieć świadomość, że te mocniejsze i większe, tymi zwycięzcami są w daleko większym stopniu niż te kraje słabsze. Więc my zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich wymiarów integracji europejskiej i oczywiście nigdzie indziej się nie wybieramy, ale dla nas pewne granice są nie do przekroczenia. I proszę ojca, już na koniec tego czy może przedługiego rozważania, to wyjście z Unii Europejskiej jest możliwe po przyjęciu traktatu lizbońskiego, bo przypominam, że wcześniejsze traktaty czegoś takiego jak wyjście kraju nie przewidywały w ogóle. Traktat lizboński tę sprawę ucywilizował, wprowadził ten wątek, jest możliwe opuszczenie Unii Europejskiej. No i mamy już doświadczenie do tej pory przez tyle lat istnienia Unii Europejskiej żaden kraj Unii Europejskiej nie upuścił. Może dlatego, że nie było tego w traktatach. Traktat lizboński na to pozwolił i mamy wyjście i to jakiego członka jednego z największych krajów europejskich, Wielkiej Brytanii. Tylko przypominam, że to wyjście trwa już czwarty rok i poprzedzone jest procedurą referendum, bardzo długimi negocjacjami. To nie jest prosta sprawa, więc jeżeli ktoś w Polsce mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości blokując budżet doprowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to po prostu albo nie wie, o czym mówi, albo wprowadza opinię publiczną w błąd. Albo jedno i drugie.
Zapraszam bardzo gorąco słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Temat naszych rozmów niedokończonych, praworządność, a finanse Unii Europejskiej. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33. I drugi numer telefonu 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Grzeszewski z tej strony. Czy mogę porozmawiać w tym temacie pana doktora?
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić z imienia i wyłączyć radio.
Piotr Grzeszewski.
Bardzo proszę, panie Piotrze, jesteśmy na antenie i pana słyszymy.
Szczęść Boże, Grzeszewski się kłania z tej strony. Ja dziękuję panu doktorowi za to, bo bardzo często się z nim widzę w strefie starcia i uważam, że w tej chwili ma 100% racji. Jestem przedsiębiorcą i to 30 paru lat. W związku z powyższym też zwracam na pewne rzeczy uwagę. I chciałbym jak gdyby powiedzieć, że wszyscy z nas się śmieją. Nawet pakistańczycy, którzy rozmawiałem z panem, jak gdyby przedstawicielem tego u nas w Polsce, przedstawicielem tej ambasady, ja powiedział wprost, Unia się topi, a my robimy na Unii interesy, czyli my jesteśmy wolni i robimy co my chcemy. I w związku z powyższym mam pytanie, czy my jako Polacy, którzy mamy pewne IQ, bardzo wysokie, bo zawsze byśmy albo z lewej, albo z drugiej strony niszczyli. Czy my możemy iść wreszcie do przodu i pokazać jedno, że jesteśmy Polakami? I bardzo dziękuję za to, że pan premier powiedział weto, bo w tym wypadku możemy iść do przodu i będziemy szli do przodu. A jeżeli nawet zrezygnujemy z Unii, to przypuszczam, że mamy tak otwarte wrota, w kontekście nawet Anglii, w kontekście USA, w kontekście Chin, w kontekście wielu krajów, gdzie możemy się rozwijać i iść do przodu. Dlatego Pakistańczyk nam dobrze podpowiedział. My się wszyscy śmiejemy z Unii, że są tak paragrafami nałożeni, że nie mają nawet o czym rozmawiać. To moje pytanie jest takie. Czy my musimy być do tego inaczej postrzegani, brani pod uwagę, czy możemy niszczyć nasz kraj? Mi się zdaje, że chyba nie, że przedsiębiorcy już mają dosyć tego wszystkiego, co się dzieje z Unią Europejską. Ja bynajmniej jako przedsiębiorca uważam, że warto wyjść i otworzyć inne rynki, które uważam nasze intelektualne rozwiązania by podwyższyły, bo mamy naprawdę bardzo wielką wartość. Nie wiem, być może źle mówię, ale to jest chyba jasna rzecz, jeżeli pan doktor by na to też zwrócił uwagę i pan.
Tak, już przekazujemy głos. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam gorąco.
Dziękuję. Pozdrawiam pana Piotra. Rzeczywiście czasami spotykaliśmy się w tych debatach w polskiej telewizji i rozmawialiśmy na te tematy. Ja oczywiście sądzę, że nasza obecność w Unii Europejskiej, to co robimy, jak się zachowujemy, na co zwracamy uwagę, jest niesłychanie ważna dla przyszłości tej organizacji. Rzeczywiście wtedy, kiedy byli Brytyjczycy, którzy reprezentowali podobną otwartość jak Polska, właśnie zwracanie uwagi na mniej biurokracji, na większą swobodę właśnie w zakresie przepływu towarów, usług, ludzi, kapitału. Wtedy rzeczywiście Unia Europejska rozwijała się szybciej. Teraz brak Brytyjczyków no jest pewnym problemem także dla nas. Ale uważam, że ciągle nasza obecność może pozwolić na właśnie zwracanie uwagi na to, co tworzyło potęgę Unii Europejskiej. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z ograniczeniami i to takimi ograniczeniami o charakterze administracyjnym, nie rynkowym. Tutaj właśnie dobry przykład. Otóż wspomniałem o tym wcześniej, no my konkurujemy, polska gospodarka konkuruje z gospodarkami krajów, które do tej integracji były lepiej przygotowane niż my. To były gospodarki mocniejsze, mocniej dokapitalizowane, z większymi zasobami i majątku i zasobów finansowych. I w momencie, kiedy dostały do obsługi rynki kilkunastu krajów, o które rozszerzono Unię Europejską w 2014 roku, to był niesłychany impuls rozwojowy dla gospodarek Europy Zachodniej. No ale te statystyki, które podałem wcześniej, pokazują, że no, to uczestnictwo we wspólnym rynku, w tej rywalizacji, w tym uczestnictwie wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Oczywiście te kraje o mocniejszych gospodarkach tymi zwycięzcami są w większym zakresie. No właśnie, ale jesteśmy w Unii Europejskiej już 14 lat i okazało się, że o ile chodzi o wymianę towarową, to przewagi nad nami mają te gospodarki sprawniejsze, mocniejsze. O tyle, jeżeli chodzi o świadczenie usług, to przewagi zaczęły, i to bardzo mocno, w zasadzie od początku naszego członkostwa, zaczęły uzyskować firmy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskie. Taką gałęzią, którą w zasadzie zbudowaliśmy od podstaw i która w tej chwili jest wiodącą w całej Unii Europejskiej, to jest transport ciężarowy. Polska, można powiedzieć, z kopciuszka w tym zakresie na początku lat 90. zmieniła się w potęgę. Tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o wielkość przewozów, jesteśmy na drugim miejscu w całej Unii Europejskiej po transporcie niemieckim. No i co się stało w ostatnich latach? Nie tylko jeżeli chodzi o transport ciężarowy, także o świadczenie usług. Prowadzono najpierw rozporządzenia dotyczące tej sfery szeroko rozumianych usług. Mówiło się o tak zwanym dumpingu w tym zakresie przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pogorszono warunki konkurencji. Nie chcę rozszerzać tego wątku poprzez różne działania administracyjne. A teraz kolejnym rozwiązaniem jest pakiet mobilności, który został przyjęty. Jeszcze ciągle będziemy go skarżyli, być może nawet w TSUE, ale najprawdopodobniej niestety wejdzie w życie, który pogarsza konkurencyjność świadczenia usług transportowych przez naszych przedsiębiorców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więc to pokazuje, że kraje Europy Zachodniej są za swobodą przepływu towarów i usług, ale do tego momentu, kiedy ta swoboda przynosi profity przede wszystkim im. W momencie, kiedy jakaś branża, jakiś obszar jest bardziej konkurencyjny w stosunku do ich przedsiębiorstw, natychmiast pojawiają się ograniczenia o charakterze administracyjnym. I dlaczego to przywołuję w tym momencie? Bo uważam, że jeżeli te sprawy finansowe przebrniemy na następne lata, to naprawdę powinniśmy wrócić do źródeł. To nie może być tak. Tutaj słuchacz mówił o tym, że mamy i przepraszam, to nie w tej części audycji, w pierwszej części audycji telewizyjnej. Mówił, że mamy jakąś tam sieć sklepów z kapitałem niemieckim w Polsce. Setki, jeśli nie tysiące. I rzeczywiście te sklepy, mając nasz rynek, bardzo dobrze na nim zarabiają. No a jeżeli polscy przedsiębiorcy transportowi świadczyli dużą część usług transportowych na terenie Niemiec czy Francji, to ograniczeniami administracyjnymi próbuje się z tego rynku wyeliminować. To tak nie może być. Jeżeli mamy swobodę w przepływie towarów, świadczenia działalności usług handlowych, to musi być ona także swobodą w zakresie świadczenia usług budowlanych czy transportowych. Będziemy musieli do tego wracać, bo to jest tak naprawdę istota funkcjonowania Unii Europejskiej. Bo Francuzi czy Niemcy, wprowadzając te ograniczenia, im się wydaje, że działają na korzyść swoich gospodarek. Ale przecież jeżeli polski przedsiębiorca transportowy przewiezie części do samochodów przedsiębiorcy francuskiemu taniej niż usługodawca francuski, to producent samochodów francuski będzie bardziej konkurencyjny na rynku światowym, dlatego że będzie w stanie zaproponować korzystniejszą cenę. Więc właśnie ta konkurencja wewnątrzunijna dawała ten silny impuls rozwojowy dla wszystkich krajów członkowskich. Więc musimy powrócić do źródeł. I Polska jest takim krajem, który mówi, zostawmy ideologię, bo ona prowadzi nas na manowce. Nie zajmujmy się ideologią. Sprawy wartości zostawmy do kształtowania krajom członkowskim. Ta różnorodność, jeżeli chodzi o wartości, tworzy także potencjał unijny. Nie próbujmy doprowadzić tutaj do jednolitości na siłę. Wróćmy do źródeł, a źródłami potęgi Unii Europejskiej od początku, od tego, kiedy jeszcze my nie byliśmy członkami, no właśnie są te cztery swobody, o których wspomniałem. Swoboda przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału. To tworzyło potęgę, choć w niektórych sprawach, jak przed chwilą opisywałem, no, ta konkurencyjność nie była niestety po naszej stronie.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę wyłączyć radio, bo inaczej nie dojdziemy do porozumienia.
Tak, już wyłączyłem.
Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Białystok, mówi Kazimierz.
Witam, panie Kazimierzu, bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Tak jest, słyszymy pana, bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, pana doktora, pana europosła i wszystkich radiosłuchaczy. Jestem wzruszony. Urodziłem się znacznie przed II wojną światową. Dużo widziałem i słyszałem. I my musimy zrozumieć jedno, że gra idzie o sprawy gospodarcze i finansowe, ale faktycznie to gra idzie o Polskę, o polską ziemię. Niemcy nam zgotowali rozbiory w XVIII wieku z Rosjanami i w dalszym ciągu tego się nie wyrzekli, tylko oni pod pozorem spraw gospodarczych dążą do rozbioru i do unicestwienia Polski. My musimy o tym pamiętać. Mamy szanować państwo i naród niemiecki i rosyjski, ale mieć swój rozum i starać się wewnętrznie żyć w zgodzie i w przyjaźni z sumieniem i z Panem Bogiem, szanować się wzajemnie, ale jednocześnie nie wszystko zamieniać na tą symboliczną złotówkę, na te grosze judaszowe, bo inaczej, jeżeli dokonają rozbioru, to już żywy Polak żaden nie będzie chodził po świecie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle.
Rzeczywiście słuchacz zwrócił uwagę na rzecz fundamentalną, bo rzeczywiście koncentrujemy się tutaj w tej debacie, dyskusji na właśnie na tym budżecie, finansach. A bardzo wyraźnie widać, że tak naprawdę to jest sprawa wtórna. Ze zdumieniem tylko mogę powiedzieć, że polska opozycja wręcz na wyścigi krzyczy, że stracimy jakieś pieniądze, nie zważając na to, jakie warunki przy tej okazji próbuje przeforsować prezydencja niemiecka. Pewnie zresztą nie tylko niemiecka, bo gdyby to same Niemcy się o to upominały, to nie byłyby w stanie tego robić, więc zapewne współpracują w tym zakresie przynajmniej z Francją, jeśli nie z kilkoma innymi krajami. Ale trzeba powiedzieć w tym momencie bardzo wyraźnie, to zapowiedziane przez Polskę i Węgry weto, to jest właśnie weto o wartości, o suwerenność. Zresztą nie tylko dla Polski czy Węgier, ale wszystkich krajów członkowskich. Ta wspólnota ma sens, jeżeli będzie wspólnotą wolnych, demokratycznych krajów, które w tej organizacji będą traktowane jednakowo. Jeżeli się okaże, że w ramach tej wspólnoty większość, mam na myśli tutaj mocniejsze kraje, bardziej zasobne, chcą narzucić, czy będą chciały narzucić swoją wolę tym krajom mniejszym, mniej zasobnym, to będzie początek końca Unii Europejskiej. I to weto tak naprawdę jest oczywiście wetem w sprawie pieniędzy, ale ono próbuje uzmysłowić wielkim tego świata, zarządzającym Unią Europejską, że to jest weto w sprawie wartości i przyszłości Unii Europejskiej. I dobrze, że Polska, kraj o takich tradycjach walki o wolność, takich tradycjach solidarnościowych, które obaliły słynną żelazną kurtynę, zwraca na to uwagę. Upominamy się o wartości nie tylko w odniesieniu do naszego kraju, a o wartości w skali całej Unii Europejskiej, która niestety chce zajmować się przede wszystkim ideologią i bardzo wyraźnie skręca w lewą stronę, czyli mówiąc inaczej, zostawiając wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o jednego z tych twórców, to jest, mam na myśli tutaj Schumana, trwa jego proces beatyfikacyjny, a trudno spotkać jego nazwisko na korytarzach Parlamentu Europejskiego, a już w debacie nikt w zasadzie się do niego nie odwołuje, choć właśnie te wartości legły u podstaw Unii Europejskiej i pozwalają jej ciągle funkcjonować przez tyle lat. Chce się je teraz zostawić za drzwiami i rozwijać ten organizm w oparciu o zupełnie inne wartości, a mówiąc bardzo precyzyjnie, bez wartości. To się po prostu nie uda.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Katowic. Ja chciałam nawiązać do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Unia ciągle stawia Polskę pod pręgierzem, że zatruwamy środowisko, bo jako nośnik energii wykorzystujemy węgiel. A kiedy tam w Unii zacznie się mówić o zatruciu w całym świecie akwenów wodnych odpadami radioaktywnymi z elektrowni atomowych? Czy te kraje, które są liderami w stosowaniu energii atomowej, są w jakiś sposób kontrolowane ze składowania tych odpadów? To jest pytanie retoryczne. Przecież wiadomo, że zrzucają je do różnych, do mórz, do oceanów, a cały ten proceder za taką gwinejską. To tyle. Chciałam się spytać, jak to wygląda? Czy to będzie w ogóle kiedyś poruszane w tej Unii Europejskiej?
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pani Elżbieto. No i rzeczywiście Zielony Ład, także no, projekt wywołujący bardzo wiele antagonizmów, panie pośle, ale także i sprzeciwów krajów członkowskich.
Tak, naprawdę, no, Zielony Ład, polityka klimatyczna, o której wspomniała słuchaczka, no wielkie wyzwanie. Rzeczywiście Unia Europejska ogłosiła, że do 2050 roku, niby to czas odległy, bo 30 lat, ma być zeroemisyjna. To jest rzecz niesłychanie trudna. Do roku 2030, czyli za 10 lat, ma zredukować emisję CO2 przynajmniej o 55%, żeby spełnić ten cel klimatyczny. Szczęśliwie Polska wywalczyła sobie tak zwaną indywidualną ścieżkę dochodzenia do tej zeroemisyjności, czyli wszystko wskazuje na to, że mamy zgodę do dojścia do tej zeroemisyjności wychodzącą poza rok 2050. Rzeczywiście to jest dla nas, dla Polski chyba najtrudniejszy problem, no bo ten miks energetyczny, który mamy, to jest miks z udziałem w dużej części węgla. Od tego węgla będziemy powoli odchodzić. Szczęśliwie właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości zaproponowały w tej sprawie porozumienie społeczne. Zawarto zostało jedno z nich z polską kompanią węglową, porozumienie, że kopalnie tej tej grupy będą powoli zamykane, ale w momencie, kiedy będą wyczerpywane złoża. Górnicy, ci, którzy zaczęli pracę, będą pracowali aż do momentu przejścia na emeryturę. I związki zawodowe się pod tym podpisały. Zakładam, że także w przypadku innych kopalni ten proces będzie naśladowany. Chodziło o to, żebyśmy wyczerpali zasoby węgla kamiennego, te, które są możliwie łatwe do pozyskania, i do tego czasu mogli tego węgla używać także w energetyce. Wydaje się, że to się Polsce uda, ale tylko, że musimy sobie zdawać sprawę, że będzie to kosztowało bardzo duże pieniądze, i także mówimy o tym w Unii Europejskiej, że choćby z tego powodu Polska powinna mieć tę specjalną ścieżkę. No jest ten problem energii nuklearnej. Słuchaczka, jak słychać było po zawartości pytania, nie jest specjalnie jej entuzjastą. No ale wszystko wskazuje na to, że nasz miks energetyczny no będzie w jakiejś części oparty w przyszłości właśnie o energię z atomu. No bo proszę ojca, oczywiście zielona energia, rzecz niesłychanie modna, ale po pierwsze no, powinniśmy wiedzieć, że ona jest droższa od tej konwencjonalnej, a jest tania tylko dlatego, że jest cały system dopłat do niej. No co więcej, energia odnawialna, taka jak energia ze słońca czy energia z wiatru, no ma to do siebie, że niestety nie jest na stałe, że przecież energię ze słońca można wytwarzać tylko wtedy, kiedy świeci słońce, a energię z wiatru tylko wtedy, kiedy wieje wiatr. A ponieważ słońce nie świeci zawsze, wiatr nie wieje zawsze, więc musimy mieć taki rezerwuar zapasowych sposobów wytwarzania energii, żeby zmierzyć się czy sprostać zapotrzebowaniu. Jeżeli w przyszłości za 30 lat nie będziemy, czy w małym zakresie będziemy korzystali z węgla, no to musimy mieć inne pewne źródła dostaw energii, a więc oparte zapewne o gaz ziemny, który coraz częściej jest kwestionowany, no i wszystko wskazuje także na to, że na także energię z atomu. Mamy wstępne porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, walczy o kontrakty w tym zakresie także Francja, która ma bardzo nowoczesne technologie. To są oczywiście wszystko rzeczy drogie i budowane w długich okresach, ale wszystko wskazuje na to, że w polskim miksie energetycznym za kilkanaście co najmniej lat pojawi się także energetyka jądrowa. Jeżeli przyjmujemy, że odchodzimy od węgla, to ta energetyka w naszym miksie energetycznym musi się pojawić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec, miejscowość Bergisch Gladbach. Czasami przypomnę, największa afera pedofilska. Ciekawe się tym zainteresować. Z racji, że mieszkam w dwóch państwach i jestem obywatelem dwóch państw, no pozwolę sobie moje uwagi i spostrzeżenia, na co to się dzieje. I jestem bardzo aktywny w dwóch krajach, także moja rola jest wypełniona, to co mówi ojciec Rydzyk. Staram się nie być pasywny, nie być. To, co w tej chwili się dzieje, nawet zadzwoniłem, tak, mają rację, że no nie ma praworządności w Polsce, bo sędzia może ukraść, dalej jest sędzią, sędzia może jechać po pijanemu, dalej jest sędzią. Kościoły, no niestety musieli bronić czasami kibice czy patrioci. Kobiety mogą pluć, obrażać i nie ma konsekwencji. Tu jestem troszeczkę zdziwiony. Niemieckie media były baw. No co on tu mi mówi, nie? O tych. I wtedy już nie był temat do wzięcia, że nie ma. Ale już tak z drugiej strony Niemcy bardzo się przygotowali. Bardzo się przygotowali. To lato nie jest w tej chwili. Obserwowałem, często do telewizji dzwoniłem. Zapraszali różnych profesorów. Nazwisko już wymieniałem. Wojciecki, doradca Wałęsy, obrażał pana Orbana, pana Kaczyńskiego. Chciałem też przeprosić jako obywatel Niemiec, bo mam obydwa obywatelstwa, za panią z SPD, nawet bym nie chciał mówić z panią, za to Aushungern, wygłos urodzony, prawdziwych Polaków, bo tu ci Ślązakowcy, czy ludzie, którzy są po przeciwnej stronie, to ich nawet nie oburzyło, nie? A ja przygotowałem świętego Kolbego, pokazywałem dziesiątki Niemcom, byli zbulwersowani. No to jedna znalazła, ale wiesz co, ona ma chyba korzenie angielskie, nie? Także uderzyło to ich bardzo mocno. Dlatego my musimy bardzo, bardzo w tym reagować. PiS jedynie nie przygotował, profesjonalnie nie przygotował, ja przygotowałem, nikt nie wiedział, nawet ośmieszyłem w Kościerzynie, bo z Polski jestem, z Kościerzyny, adwokata, nie rozmawiamy w tej chwili, nie mamy kontaktów, znaliście się, nie wiedział, jak się wybiera sąd konstytucyjny, sąd najwyższy, że na Bawarii, Sachsen-Anhalt bezpośrednio minister wybiera. On był baw i ludzie ze sądu w Kościerzynie nie tylko, nie wiedzieli, magistrowie, doktorzy, kto ich przygotowywał, to był wstyd największy. PiS też trochę przełapał, bo miał od razu przygotowywać swoi ludzie już w najmniejszych komórkach, powinien powiedzieć, aha, w Niemczech tak, żeby ludziom zrobić. I tu jest ważne, z takim wykładem, co ostatnio są, jak my dojdziemy na chleb powszedni, bo jak pan doktor pójdzie na studia, to i tak nie posłuchają, powiedzą, a to pisior, to nie można. Jak dojść do studentów, do młodzieży, która za chwilę maturę zdaje, bo tu przeoczył niestety PiS. Ja ich ostrzegałem 5 lat temu, przygotujcie szkoły, bo szkoły są w rękach i studenci, wiem jak studenci do mnie przyjechali, co oni umieli, zero kompletne, nie wiedzieli, a to politologia, a to jakieś dziwne kierunki i tam jest ta młodzież stracona. I na koniec mam właśnie tu do pana doktora, jak dojść do tych zjadaczy. Przecież te Kato Satori, kto nas słucha dzisiaj? Kto w Kościerzynie? To pozdrawiam pewnie moherki tylko, jak mnie słyszą serdecznie, pozdrawiam. Ale kto z mojej rodziny? Te tak ciekawe rzeczy. Tak, ja nie wiem, gdzie ta polskość jest. Ja wierzę w 88, to byłem wyzwany od farbowanych Niemców. Ci sami ludzie dzisiaj miłośnikami Brukseli są. Jak na wiecu Trzaskowskiego przez 33 lata nie byłem tak obrażony, jak w Kościerzynie na jednym wiecu, bo miałem inne zdanie, wiecu i to są katolicy, których tych samych ludzi widziałem idących po komunie. Obrażali, bo nie byłem po ich stronie. Tu zadanie PiS-u jest, jak dojść do tych ludzi poza Radia Maryja, bo tu 80% pewnie głosuje i będzie głosować na PiS i zostaniemy przy PiS-ie, chociaż mamy na pewno uwagi i to jest normalne w demokracji.
Tak, ale panie Eugeniuszu.
Wszystkiego dobrego życzę, jeżeli przeciągam, ale jestem
dziękuję.
Trochę pod wrażeniem.
Rozumiem, rzeczywiście słychać także podekscytowanie w głosie, tylko dołożę jeden także taki aspekt, rzeczywiście sprawa na pewno mediów, panie pośle, i ta pierwsza kadencja Zjednoczonej Prawicy w tym obszarze, pomimo tych zapowiedzi dotyczących repolonizacji, nie przyniosło oczekiwanych skutków, niewiele na tej płaszczyźnie się wydarzyło, no i stąd również podkręcana ta spirala nienawiści. Z tym mechanizmem mamy także do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Intensyfikowane są te próby rzeczywiście antagonizowania Polaków przeciwko Polakom, a do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju względy międzynarodowe.
Poproszę słuchacza z Kościerzyny i z Niemiec, także proszę ojca, no rzeczywiście rządzimy w niełatwych warunkach, no ale nie jestem tu po to, żeby jakby skarżyć się, że nie mamy ścieżek usłanych różami. To oczywiście widzimy przez ostatnie 5 lat. Postaramy się w każdej dziedzinie posuwać polskie sprawy do przodu. W jednych dziedzinach tych spraw społecznych, gdzie prowadziliśmy bardzo liczne programy o charakterze społecznym, bardzo dobrze przyjęte. W innych obszarach idzie nam zdecydowanie trudniej. Skoncentrowaliśmy się na tej reformie sądownictwa, bo to było wielkie wołanie o sprawiedliwość. Też nie jest nam to łatwo.
widzimy i ogromny opór w strukturach sądowniczych w Polsce, także przenoszenie tych spraw za granicę, blokady i po stronie Komisji Europejskiej i TSUE, ale krok po kroku idziemy naprzód i ta druga kadencja zapewne będzie pod tym względem jeszcze mocniejsza. Ojciec wspomniał tutaj o repolonizacji mediów. Ja oczywiście pracuję w Parlamencie Europejskim, więc nie mam zbyt dużej wiedzy o tym, jak wygląda ten projekt, ale ten projekt jest przygotowany, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że tych frontów, które mamy pootwierane, no jest sporo i z tym kolejnym, a zdajemy sobie sprawę, że będzie to batalia niezwykle twarda. Musimy rozpocząć ją w momencie, kiedy trochę tych spraw będziemy mieli już pozamykane, więc na taki moment, jak sądzę, czekamy, ale to jest nieuchronne, zdajemy sobie sprawę, że musimy to zrobić. No wreszcie ta sprawa edukacji, na którą słuchacz zwrócił słusznie uwagę, to jest sprawa i tego szkolnictwa podstawowego, średniego, ale także szkolnictwa wyższego. Szkoły wyższe rzeczywiście w dużej mierze zostały opanowane przez tą ideologię gender. To jest przerażające. No bardzo liczę na pana profesora Czarnka. Zdaję sobie sprawę, że to wyzwanie, które przed nim stoi, jest naprawdę olbrzymie, ale wszedł w tę problematykę bardzo mocno. Widać po oporze, po listach protestacyjnych, że te jego pierwsze ruchy rzeczywiście zostały dobrze odczytane, że to, co chce zrobić, to zmiana tego świata bardzo mocna. Jestem fanem tych jego działań, bardzo mu sekunduję. Mam nadzieję, że ekipa, którą sobie dobrał, będzie równie stanowcza. I oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie są łatwe procesy, bo to wszystko jest proces, ale dostrzegliśmy ten obszar i krok po kroku będziemy starali się zmieniać tę rzeczywistość, więc ta sprawa edukacji i sprawa mediów nie ulega wątpliwości, że jest w czołówce problemów, którymi zajmiemy się w drugiej kadencji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Marek z Bawarii.
Bardzo słaba jakość połączenia, panie Marku, dlatego bardzo krótko, proszę.
Dobrze, no więc witam pana doktora. Panie doktorze, no dziękuję za tą tematykę i wiem, że pana fachowość nie pierwszy raz jest, że tak powiem, pokazana. Tylko chciałbym powiedzieć, że to, co pan przedstawił, ja chciałbym powiedzieć, że ta obecna strategia w Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, ona ma już swoje korzenie co najmniej od lat 90. Ja popełniłem w 2000 roku na łamach naszego dziennika taki duży artykuł, jak pan sięgnie, tytuł Europa Federacyjna czy Niemiecka. Ja tam ostrzegałem i pokazałem te tendencje w polityce niemieckiej i w strategii ośrodków politycznych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, jeszcze jak Polska nie była w Unii Europejskiej. Po przemówieniu Joschki Fischera, który pokazał nowy model Europy i w tej chwili się to realizuje. I to nic nowego jest. Ja się dziwię nieraz, że polska scena polityczna jest zdziwiona tym, że Niemcy jakby wracają do korzeni, w cudzysłowie, czyli podporządkowanie Europy Środkowo-Wschodniej w taki czy inny sposób, pod tym czy innym pretekstem. I tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, że 2 lata temu na Uniwersytecie tu w Würzburgu odbyła się konferencja Europa i przyszłość tak czy inaczej. I tam między innymi był temat praworządność i jako temat zastępczy, jeśli chodzi o strategię w Unii Europejskiej. I jeden z profesorów, który przyjechał z Budapesztu, doradca prezydenta Węgier wtedy, to się odbyła konferencja w czerwcu 2019 roku, czerwcu i lipcu. I tutaj na tej konferencji tematem było to, że nie praworządność, która jest rozmytym jakby zespołem pewnych pewnych myśli i tak dalej, niedoprecyzowanych, tylko że demokracja powinna być wykładnikiem. Jeżeli są demokratycznie wybrane rządy i rządzą w sposób demokratyczny, to powinno być kryterium, czy spełniają normy tak zwane unijne, czy europejskie, czy nie. I tu chciałbym powiedzieć, żebyście panowie uczuleni byli na to, że to, co się obecnie dzieje, to jest tylko pewien pretekst do tego, żeby te kraje czy rządy, które, że tak powiem, nie jedzą z ręki, one były, że tak powiem, sekowane takim czy innym względem. Jeżeli nie będzie praworządność, to się wymyśli prawa kobiet, że są gwałcone. Jak nie będzie praw kobiet, to się wymyśli jeszcze inny pretekst, ale ten dalekosiężny kierunek, właśnie to, co w jednym z artykułów, tu nawet w niemieckich periodykach specjalizujących się mówiło o niemieckiej roli jako hegemona w Unii Europejskiej. I tu się już otwartym językiem o tym mówi. Nie imperialnym, nie neokolonialnym, tylko hegemon. Francja jest do tego doczepiona, ale główny hegemon, jeśli chodzi o rozdawanie kart w Europie Środkowo-Wschodniej, to są Niemcy.
Tak,
i tu
panie
ja
Marku,
w tym artykule 20 lat temu właśnie uczuliłem, jak pan
dziękuję, o tym artykule już mówiliśmy. Pani Marku, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, Bóg
także
zapłać.
Pozdrawiam również, szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Bóg zapłać, pani Marku. Bardzo proszę, panie pośle.
Bawaria, zacny region i to o mocnych korzeniach chrześcijańskich. Szanowni państwo, no oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że Niemcy do tej hegemonii dążą, natomiast staramy się zwracać wszystkim narodom europejskim uwagę, że ta hegemonia, dążenie do hegemonii Niemiec już dwa razy w poprzednim wieku bardzo źle dla Europy się skończyło. Ja oczywiście nie zakładam, że Niemcy mogą doprowadzić do tego, co mieliśmy dwa razy, tak jak powiedziałem, po poprzednim wieku, ale dominacja niemiecka nie jest dobrą przyszłością dla Europy w ogóle, tym bardziej dla Unii Europejskiej, bo ten mechanizm unijny został zbudowany na zupełnie innych zasadach. A wracając do tego mechanizmu praworządności, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to, co zaproponowała prezydencja niemiecka, to nie jest przypadek. My nie baliśmy się mechanizmu praworządności rozumianego jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, czyli mówiąc wprost, wydawania pieniędzy unijnych z budżetu czy z funduszu odbudowy bez korupcji, bez defraudacji, sensownie, racjonalnie w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. W Polsce jesteśmy w Unii Europejskiej od 16 lat. Te pieniądze wydajemy i tylko w okresie rządów naszych poprzedników. No, namnożyło się trochę tych afer, także z wydatkowaniem pieniędzy europejskich, ale mamy odnowione Centralne Biuro Antykorupcyjne, które po prostu tego pilnuje i w związku z tym tutaj żadnego niepokoju nie mamy. Nawet gdyby ten mechanizm w takim kształcie wszedł, to myślę, że bylibyśmy w czołówce Unii Europejskiej, pokazując, jak bardzo przejrzyście wydajemy pieniądze europejskie. No ale oczywiście Niemcom, także większości w Parlamencie Europejskim, nie o to chodzi. To by było zbyt proste. Otóż do tego mechanizmu praworządności próbuje się wrzucić wszystko, tak zwane wartości unijne. To, o czym słuchacz mówił, a więc to mogą być prawa kobiet, to może być problem dostępu do aborcji bez żadnych ograniczeń, to mogą być strefy wolne od LGBT, to może być sprawa małżeństw jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci, to może być sprawa przymusowej realokacji imigrantów. Te wszystkie rzeczy wiszą gdzieś tam i one w każdej chwili, jeżeli ta ideologia ma przyspieszyć, mogą rzeczywiście być podciągnięte pod sprawę praworządności. Czyli mówiąc inaczej, kraj, który się opiera, żeby tego rodzaju rozwiązania wprowadzić do swojego prawodawstwa, w oczywisty sposób nie jest praworządny w rozumieniu unijnym i w związku z tym na tej podstawie można mu zablokować pieniądze z budżetu czy z funduszu odbudowy. No właśnie dlatego premier Morawiecki zapowiedział to weto, że nie zgadzamy się na stworzenie właśnie poprzez ten mechanizm takiej swoistej pałki ideologicznej, którą będzie się okładać poszczególne kraje w tych sprawach, które wymieniłem. Na to pozwolić sobie nie możemy, bo te obszary zostały zastrzeżone w traktatach do wyłącznej jurysdykcji każdego państwa członkowskiego. To nie są sprawy unijne. Parlament może sobie o nich debatować, no bo parlamenty mają to do siebie, że często interesują się sprawami, które nie leżą w ich kompetencjach. Tak jest w parlamentach narodowych, tak jest i w Parlamencie Europejskim. To organ polityczny, w związku z tym zasiadają tam politycy bardzo różni i jeżeli są w większości, to mogą forsować różnego rodzaju pomysły, ale szczęśliwie to jest tylko polityka. Rozwiązania prawne na poziomie Unii Europejskiej, szczególnie te najważniejsze, są przyjmowane jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie i póki ten system tak działa, to myślę, że możemy spokojnie funkcjonować w takiej Unii Europejskiej. Jeżeli ten system się złamie i coraz mniej spraw będzie rozstrzyganych jednomyślnie, a coraz więcej jakimś systemem większościowym, no to wtedy rzeczywiście Unia Europejska w obecnym kształcie przestanie funkcjonować.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Piotrze i pana posła. Otóż mówi Jerzy z Francji. Pozwolę również też wyrazić swoją opinię z obserwacji, jak ja oceniam sytuację naszą w Unii Europejskiej, no i całej instytucji brukselskiej w stosunku do wschodnich krajów. Otóż z mojej obserwacji jest całe szczęście, że w tej chwili rządzi właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uzmysławia wszystkim swoją godną postawą, swoją postawą ambitną, szanującą siebie i inne narody, a nie poddańczą, błędy, jakie istnieją i wśród naszych niektórych polityków, którzy są niestety jeszcze w starym świecie, nie mają ambicji, ze wszystkim się zgadzają. To było tak za czasu PRL-u. I również od strony niektórych krajów zachodnich, którzy też są w tym starym świecie myślenia, traktując kraje wschodu jako niżej, jako kraje jeszcze niedemokratyczne. Zapomniano, że to są już kraje demokratyczne. I tak jak prawowitość, prawość, prawda, to decydują o tym, nikt nie decyduje, tylko obywatele. To oni decydują, a żadna inna komórka z zewnątrz. I dlatego absolutnie, moim zdaniem, nauka dla nas wszystkich, dla Polaków, wyborców potem, powinno być taka, że musimy zwracać uwagę przede wszystkim na te partie, które chronią i bronią naszej suwerenności. Nie tych, którzy są, chyba że się zmienią inni, nie tych, którzy się na wszystko zgadzają i wprowadziliby nasz naród kompletne uzależnienie. Zachód również niestety musi wyzbyć się tego myślenia i musi wrócić do pierwotnych założeń twórców Unii Europejskiej jako Unii państw suwerennych, gdzie każdy walczy o swoje, ale nie w sensie wrogości, tak jak nasza Polska robi, tak jak pan premier robi, ubiega się o coś, ale nie kosztem nikogo, nie kosztem innych, nie pozwala na rzeczy, który pozbawia nasz naród czegoś i to jest bardzo dobra postawa. Współistnienie, przyjaźń nie polega na tym, żeby się na wszystko zgadzać, ponieważ są rzeczy, które są wspólne i są każde osobiste, tak samo jak narodowe są sprawy, których nie wolno naruszyć. Uważam, że Bruksela powinna uzmysłowić sobie swój błąd, wycofać się z tego, co jest nieprawe i niedobre z traktatem i poza tym, co nie prowadzi do Unii, tylko ją rozbija. Taka jest moja osobista ocena. To jest dobre dla wszystkich krajów. Kto chce, niech się uzależnia, prawda? Ale to jest dobre absolutnie dla wszystkich. I współistnienie. Wtedy zgadzamy się wszyscy. Wszyscy mają w Unii Unii Europejskiej równe szanse. Nie może być tak, że jeden ma szansę, a drugich nie ma. Muszą być równe szanse i nigdy się nie zgadzać na to, co jest kosztem jakiegoś innego kraju. Wszyscy, każdemu stwarza się te same szanse, daje się te same prawa, ale i są te same obowiązki, ponieważ nie ma absolutnie prawa bez obowiązków, a szczególnie instytucje unijne muszą zwrócić uwagę, nie kierować się tylko samym prawem, ale powinni kierować się również swoim obowiązkiem wobec członków Unii Europejskiej. Taka jest moja prawda, moje spostrzeżenie.
Dziękuję, szczęść Boże, Panie Jerzy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy także naszych przyjaciół we Francji. Bardzo proszę, Panie Pośle.
Bardzo dziękuję za ten głos właśnie z Francji i za taką, taką bardzo rzetelną ocenę tego, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy także na forum europejskim. Rzeczywiście z jednej strony zwracam uwagę, że to nasze stanowisko, które wydawało się w pierwszym momencie, wtedy kiedy zostało ogłoszone, mam na myśli to weto dosyć osamotnione, że byliśmy tylko z Węgrami. Teraz informacji, które coraz mocniej do nas dopływają, że podziela już zdecydowanie więcej państw członkowskich, co najmniej 6 kolejnych, takie stanowisko. Wprawdzie często motywowane trochę inaczej niż stanowisko polskie, ale generalnie zaczyna podzielać. Mam tu na myśli chociażby Portugalię i Słowenię. Dwa ważne kraje, może nie za duże, ale ważne dlatego, że w następnym roku przejmują przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Najpierw Portugalia od 1 stycznia, później od 1 lipca Słowenia. To niesłychanie ważne. Być może przyjdzie nam negocjować ten budżet i plan odbudowy właśnie z tymi krajami, które nie podzielają tego dążenia Niemiec do hegemonii. Nie chcą tego rozporządzenia. Uważają, że ono wprowadza rzeczywiście bardzo duży zamęt i opór krajów członkowskich. To jeden wątek. I drugi, który słuchacz poruszył, ten wątek solidarności. Rzeczywiście pokazujemy, że jesteśmy krajem solidarnym. Ja już trochę o tym mówiłem. Są takie głosy także w Polsce, że być może pan premier Morawiecki popełnił błąd, że podpisał się pod tymi konkluzjami 21 lipca, że być może wtedy, kiedy pojawił się ten mechanizm praworządności rozumiany bardzo wąsko, trzeba było się już wtedy temu sprzeciwiać, a więc nie przyjąć ani budżetu, ani planu odbudowy. A ja myślę, że jednak pan premier Morawiecki miał wtedy rację, że zdecydował się pod tymi konkluzjami się podpisać, bo rzeczywiście dzięki temu mamy wynegocjowany budżet, nie najgorszy, na następnie 7 lat. Ba, zgodziliśmy się na ten fundusz odbudowy, który z różnych względów nie był dla Polski być może najlepszym rozwiązaniem, ale uznaliśmy, że właśnie w imię solidarności, w imię potrzeb tych krajów, które ucierpiały w wyniku pandemii covidowskiej, że jesteśmy im to winni, żeby taki fundusz powstał na poziomie Unii Europejskiej. Skoro one same już pożyczać nie mogą, to zdecydujmy się, że pożycza Komisja Europejska, a my wszyscy gwarantujemy te pożyczki. My także z nich będziemy korzystać. Jeszcze raz powtórzę, dla nas wyjściem jest pożyczanie na własną rękę. Możemy to zrobić pewnie nie na gorszych warunkach niż zrobi to Komisja Europejska, ale w imię tej solidarności zdecydowaliśmy się, że wspieramy ten fundusz i chcemy, żeby on powstał. Wrogowie tego funduszu byli gdzie indziej. Mianowicie tymi wrogami, przeciwnikami była tak zwana grupa skąpców. Mówiłem już o niej. To właśnie Holandia, to Austria, to trzy kraje skandynawskie. Dania, Szwecja i Finlandia. Ale i one ostatecznie zostały przekonane do tego rozwiązania. Więc pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni i dobrze. I teraz, jeżeli pojawiają się problemy, to my mówimy. Wtedy, kiedy trzeba było, wykazaliśmy się solidarnością. Teraz oczekujemy solidarności od pozostałych krajów, kiedy naszym zdaniem rozwiązania forsowane przez Niemcy są złe nie tylko dla nas, ale dla wszystkich 27 krajów członkowskich.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże, kłania się Krystyna z Mazowieckiego. Ja mam pytanie do pana doktora Kuźniuka, mianowicie chodzi mi o czas kryzysu, koronakryzysu. Jak Europejski Bank Centralny pomógł krajom, które posiadają walutę euro. Bo jak wiemy, nasz Narodowy Bank Polski pomógł polskiej gospodarce poprzez na przykład wykup obligacji, obniżenie stóp procentowych, czy też obniżenie obowiązkowych rezerw banków komercyjnych w Narodowym Banku Polskim i poprzez inne instrumenty finansowe. A co zrobił EBC w stosunku do krajów Eurolandu? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pani Krystyno. Bardzo proszę, panie pośle.
Pani Krystyna zapytała o mechanizmy polityki monetarnej w strefie euro, no i także w takich krajach, które nie posługują się walutami narodowymi, takimi jak Polska. Tu można powiedzieć, że jeżeli chodzi o strefę euro, to Europejski Bank Centralny już od dłuższego czasu, jeszcze przed kryzysem koronawirusa, pomaga tym krajom najbardziej zadłużonym. Polski Bank Centralny, NBP, tak jak słusznie zauważyła słuchaczka, rzeczywiście poluzował politykę monetarną, ale stało się to dopiero w marcu 2020 roku. Wcześniej zresztą nie było takiej potrzeby. Te wszystkie mechanizmy, które słuchaczka opisała, że rzeczywiście miały i mają miejsce w Polsce po polityce monetarnej Banku Centralnego. Natomiast tego rodzaju instrumenty były stosowane przez EBC w stosunku do gospodarek tych krajów najbardziej zadłużonych, takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, czy jeszcze wcześniej Grecja, znacznie wcześniej. Proszę sobie wyobrazić, że podstawowe stopy procentowe w Polsce są jeszcze na Banku Centralnego, a najważniejsza stopa są jeszcze na poziomie dodatnim. Od dłuższego czasu, od paru lat, Europejski Bank Centralny podstawową stopę procentową ma na poziomie ujemnym, co oznacza, że tak naprawdę za przechowywanie środków banków komercyjnych te banki muszą jeszcze bankowi centralnemu zapłacić. Czyli mówiąc inaczej, bank centralny nie tylko stosuje tak zwane ilościowe metody podejścia do pieniądza, skupując właśnie obligacje skarbowe, a często i obligacje przedsiębiorstw, czyli emituje dodatkowe ilości pieniądza, ale poprzez bardzo niskie, w tym przypadku nawet ujemne stopy procentowe, powoduje, że stopy procentowe w bankach komercyjnych są na bardzo niskim poziomie. Czyli mówiąc inaczej, pieniądz kredytowy w krajach strefy euro jest bardzo tani i w związku z tym przedsiębiorcy, którzy mają jakieś tylko pomysły na własną działalność, bardzo łatwo mogą skorzystać z finansowania. Czyli mówiąc inaczej, Europejski Bank Centralny te metody, które zastosował Narodowy Bank Polski, stosował już znacznie wcześniej, teraz tylko w kryzysie koronawirusa. Niektóre z tych instrumentów są stosowane intensywniej, ale tak jak powiedziałem, ujemne stopy procentowe obowiązują w EBC już od paru lat. Oczywiście one są korzystne dla przedsiębiorców, ale jak łatwo to sobie wyobrazić, są mało korzystne dla tych, którzy są posiadaczami wkładów, bo ujemne stopy procentowe w banku centralnym oznaczają, że lokowanie pieniędzy w systemie bankowym jest, mówiąc najoględniej, mało opłacalne, bo z reguły oprocentowanie, które się dostaje, jest znacznie niższe od poziomu inflacji.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
Dariusz Kielc.
Bardzo proszę, panie Dariuszu.
Tak, halo?
Tak, panie Dariuszu, czekamy na pańską wypowiedź.
No, witam wszystkich w studiu. Szczęść Boże. Chciałem się wypowiedzieć, bo tak słucham tej audycji i no można by powiedzieć w ten sposób, że no pan tutaj, doktor Kuźmiuk, wypowiada się w ten sposób, że no Niemcy dużo, tak jakby normalnie Unia była niemiecka w sumie. Ale czemu, bo tak na początku Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że da Niemcom rachunek za II wojnę światową. Czemu tego nie robi? Bo gdybyśmy to zrobili, to na pewno by sobie troszkę przysiedli na kolanach i to dla nich by był taki jakby no po prostu wstrząs. Podejrzewam, że na pewno by odpuścili, bo na pewno nam nie wypłacili tych odszkodowań za II wojnę światową. i na pewno to odgrałoby, raczej odegrałoby na pewno wielką rolę dla naszego państwa. I na pewno trzeba zrobić na 100% reformę sądownictwa, bo u nas, znaczy no sądy na pewno są złe. Też miałem sprawę w sądzie i naprawdę to, naprawdę to jest, szok. No to, co się dzieje w sądach. Dziękuję i przechodzę na odbiór.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja nigdy nie powiedziałem, że Unia Europejska jest niemiecka, no ale w oczywisty sposób Niemcy odciskają piętno na Unii Europejskiej, choćby przez to, że są największą gospodarką unijną. A teraz przy pomocy także zabiegów prawnych próbują tym hegemonem zostać, więc ja oczywiście nie twierdzę, że Unia jest niemiecka. Unia póki co jest europejska i dopóki jeden głos ma każdy kraj członkowski, nawet ten najmniejszy, w najważniejszych decyzjach, to póki co mamy do czynienia z Unią Europejską, a nie Unią Niemiecką. To po pierwsze. Po drugie, ta sprawa reparacji wojennych, o której wspominał słuchacz. Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem. Udało się przez tą pierwszą kadencję pokonać to, co wydawało się niemożliwe od czasów po wojnie, że jesteśmy w stanie przy pomocy naukowych metod ustalić wielkość szkód, jakie poniosła Polska w wyniku II wojny światowej, nie licząc strat ludzkich, bo te nie są przeliczalne na pieniądze. I ten raport, który został opracowany, no jest, szacuje te szkody na około blisko bilion amerykańskich dolarów. Więc to jest niewyobrażalnie duża suma. Dlaczego? Więc tą rzecz pokonaliśmy. To, co się nie udało przez tyle lat, zostało zrobione na podstawie metod naukowych. Zawsze szacowaliśmy, że te straty były duże. Wymieniliśmy nawet olbrzymie sumy, ale zawsze była ta wątpliwość, a w jaki sposób to zostało policzone. Tu w oparciu o określone metody opisane w tym opracowaniu pokazaliśmy, jak olbrzymie, niewyobrażalne były straty, jeszcze raz podkreślę, bez strat ludzkich. To jest olbrzymia suma. Natomiast jest problem prawny polegający na tym, że niedemokratyczne rządy w poprzednich ustrojach kilkakrotnie składały, że tak się wyrażę, rezygnację z tego rodzaju, w różny sposób rezygnację z tych odszkodowań. Te reparacje miały być załatwione przez stronę rosyjską, która w określony sposób z Polską się rozliczała. Rzecz jest skomplikowana prawnie. No i mówiąc szczerze, nie ma takiej organizacji międzynarodowej, wobec której można by było tę sprawę postawić i można byłoby się zdać na jej rozstrzygnięcie. Więc ta sprawa musi być załatwiona, jak się wydaje, w relacjach po prostu polsko-niemieckich. Ja jestem głęboko przekonany, że ten rachunek zostanie wreszcie wyjęty i położony na stole. Wiem, że trwają ostatnie prace związane między innymi z tłumaczeniami tego opracowania na język niemiecki i język angielski. Chcemy, żeby to była sprawa międzynarodowa. Bo proszę sobie wyobrazić, że po tylu latach od wojny część krajów, nawet nam bliskich, takich jak na przykład Wielka Brytania, były, przynajmniej tak się mówi, że były przekonane, że Niemcy rozliczyły się z II wojny światowej także finansowo. Skoro rozliczyły się wobec Izraela, to rozliczyły się także wobec tych państw, które totalnie zniszczyły. Więc to jest dla wielu rządów europejskich zaskoczenie, że pomiędzy Polską i Niemcami takiego rozliczenia nie ma. Więc tak czy inaczej to zostanie zapewne w najbliższym czasie położone na stole i będzie przedmiotem negocjacji. Ale jeszcze raz powtórzę, bardzo poważnym utrudnieniem w staraniu się o te odszkodowania jest fakt, że rządy Polski niedemokratycznej parokrotnie jakby składały rezygnację, podkreślając, że to rozliczenie nastąpiło. Niemcy posługują się tego rodzaju dokumentami.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Hanna z Warszawy. Chciałabym pozdrowić ojca prowadzącego i gościa. I słucham, oczywiście ze wszystkim się zgadzam. Natomiast chciałabym zapytać o te źródła energii ekologicznej właśnie. Mówi się o atomie, ale to jest też bardzo kosztowna inwestycja. I wiem, że w Polsce nawet, chyba z Niemiec, sprowadzano odpady i w ziemi zakopywano u nas w Polsce, bo jest to problem właśnie z utylizacji, to nie ma mowy w ogóle, bo to się rozkłada, nie wiem w ogóle, czy się rozkłada kiedykolwiek. Natomiast jest to też kosztowna, prawda, inwestycja. Natomiast czemu nie mówi się o geotermii? O geotermii, bo ja bardzo często, jak słucham od 29 lat Radio Maryja, wspominano właśnie, że Polska leży na źródłach niewyczerpywalnych. To już przed wojną, II wojną światową, naukowcy z Politechniki ocenili to, że jest, te źródła energii są u nas w Polsce. Niemcy wykorzystują to. Na przykład byłam w Czechach i tam, proszę sobie wyobrazić, ośrodek czasowy był właśnie w oparciu o ogrzewanie geotermią. Basenie, woda w październiku 37 stopni. Cieplusieńko w kawiarni i cieplutko w domkach tych, no, murowanych domkach czasowych. Dlaczego u nas nie mówi się o tym? Dlaczego tego się nie robi? Tak. I to jest, moglibyśmy mieć pieniądze i dla emerytów, i jeszcze na eksport wysyłać.
Tak, pani Hanno, to na boku naszej dzisiejszej dyskusji, na marginesie tematu, który podjęliśmy bezpośrednio, czyli praworządność a finanse Unii Europejskiej. Dotknęliśmy wprawdzie, panie pośle, Zielonego Ładu, bo widzimy rzeczywiście, że z tą polityką klimatyczną przyjdzie nam się bardzo mocno zmierzać, więc jak mogę prosić, to bardzo krótko do pani Hanny.
No tak, proszę ojcze, ja bardziej audycja zbliża się do końca, to zdarzają się pytania wykraczające daleko poza moje kompetencje. Ja w oczywisty sposób na wszystkich tych sprawach się nie znam. Natomiast w związku z tym, że dotknęliśmy tych spraw energetycznych, to chcę powiedzieć tak, że no, energia nuklearna nie jest uważana w instytucjach europejskich za energię czystą, tym bardziej energię odnawialną. Mamy spory kłopot, żeby umieścić ją w swoim miksie energetycznym. Tutaj te środowiska ekologiczne, zielone, nie chcą zielonej energii. Zresztą Niemcy jakiś czas temu podjęli decyzję, że zamykają wprawdzie dopiero za jakiś czas, ale ten czas nieuchronnie się zbliża, swoją energetykę atomową i, mówiąc szczerze, nieformalnie próbują wpływać na sąsiadów, w tym także Polska, na Polskę, aby takiej energetyki, żebyśmy takiej energetyki nie posiadali. A jeżeli chodzi o to składowanie tych odpadów radioaktywnych, to takie usługi w zakresie składowania świadczy Rosja. A nie wiem dokładnie, jak to się odbywa. I te protesty, o których słuchaczka wspomniała, one były związane z przewozem tych radioaktywnych odpadów specjalnymi pociągami przez terytorium Polski do Rosji. Więc w tym sensie tylko uczestniczyliśmy w tym procesie. Rosja pobiera za to rzeczywiście bardzo słone opłaty i w związku z tym ta energia z atomu, mimo tego, że formalnie tania, to ze względu właśnie na składowanie odpadów, taka tania już nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o geotermię, no tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy stara się wspierać ten rodzaj energetyki, o czym świadczy także wsparcie dla geotermii toruńskiej, to za naszych rządów tak wsparcie dla tego rodzaju energetyki wróciło, można powiedzieć, do łask, czego przykładem jest Toruń. I oczywiście to zależy tylko od inwestorów. Trudno, żeby inwestowało w to państwo, choć jeżeli ma jakieś zasoby, które zasoby materialne, które chciałby w ten sposób ogrzewać, to oczywiście takie inwestycje są możliwe. Zarówno Narodowy Fundusz, jak i Wojewódzkie Fundusze, także specjalne programy w Ministerstwie Środowiska, czy teraz Klimatu, wspierają tą energetykę. Ona jest to oczywiście priorytetem. Ona może mieć charakter uzupełniający, to oczywiste, nie może zastąpić w całości innych rodzajów energii, ale jest bardzo ważną zasobem energetycznym, zwłaszcza, że rzeczywiście Polska te zasoby ma na takim poziomie,
że one powinny być mocniej wykorzystane niż to jest do tej pory. Nasi poprzednicy tę energetykę zwalczali, by nie była dla nich priorytetem. Nasze rządy starają się do tej energetyki wrócić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Danuta. Ja tak śledzę cały czas od jakiegoś czasu tą sprawę praworządności i tych pana premiera Morawieckiego w tej chwili, pana Orbana. I tak może tak krótko się wypowiem, bo już dobiega czas końca. Więc uważam, że każdy uczciwy Polak powinien do tej walki się dołączyć, gdyż jest to walka ściągająca nie tylko Polski, ale znacznie dalej. I może tak, być albo mieć, człowiek lub zysk, i cywilizacja życia lub cywilizacja śmierci. I jeśli pan premier Morawiecki, rząd nasz, nie ugnie się, bo czasami wiele mieliśmy takich sytuacji, że w ostatniej chwili ulegli pewnym perswazjom, a jeśli nie, to będzie to zwycięstwo ducha nad pieniądzem. Zwycięstwo uczciwości, które będzie potem mogło rozpłynąć się po całym świecie. I przed tym wyborem będziemy stawać zawsze. Nie przejmujmy niewolnictwa. Wyzwalajmy sobie i wyzwalajmy siebie i drugich. To jest nasze wezwanie. Wszystkiego dobrego i oby się to wszystko skończyło dla Polski i dla całej tej Unii Europejskiej zgodą i pomyślnym zakończeniem, a szczególnie dla nas, bo Polska jest od chrztu Polski ciągle nękana i to głównie, jak historia mówi, przez Niemcy, może nie naród, bo naród w narodzie są ludzie, którzy mają bardzo dobre zdanie o nas, ale jako Niemcy jesteśmy zawsze
Tak, wiemy, tak. Dziękuję pani Danuto, pozdrawiam serdecznie. Wracamy zatem, panie pośle, do tej wojny cywilizacyjnej, która się toczy, do wojny także o wartości, o fundament istnienia polskiej państwowości i rzeczywiście mocno dookreślamy ten wymiar, o którym rozmawialiśmy, suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny.
Tak, to prawda. Rzeczywiście bardzo często w tych dyskusjach ta debata na ten temat jest spłycana właśnie do tego zabiegania o pieniądze. Ale tak naprawdę walczymy w tej sprawie o wartości i to nie dla Polski, nie dla Węgier, tylko dla całej Unii Europejskiej. Stąd to podkreślanie, że jeżeli Unia Europejska ma nie tylko trwać, ale się rozwijać, być może przyjmować nowych członków, bo te nieduże kraje powstałe po byłej Jugosławii zabiegają ciągle o uczestnictwo, o członkostwo w Unii Europejskiej, to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie Unią wolnych, demokratycznych krajów, które są traktowane w tym organizmie jednakowo. I wtedy tylko ma ona sens, jeżeli będzie oparta o te podstawowe swobody, a na pewno nie wtedy, kiedy będzie zajmowała się ideologią i kiedy te wielkie kraje będą chciały narzucić tę ideologię tym mniejszym. To jest droga donikąd i tak naprawdę ta batalia jest właśnie o to.
Panie pośle, kilka minut pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, drugiej części na antenie Radia Maryja. Bardzo wiele głosów, także słuchaczy w pierwszej części, zarówno widzów i słuchaczy, praworządność, a finanse Unii Europejskiej. Poczyńmy krótkie słowo podsumowania i dokreślmy raz jeszcze tą mapę wydarzeń, która przed nami w tym temacie, jakże ważnym dla państwa polskiego i całej Unii Europejskiej.
Przede wszystkim, proszę ojca, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa tej audycji, za bardzo interesujące pytania słuchaczy w pierwszej i w drugiej części. I rzeczywiście chciałbym po pierwsze podkreślić, że ta batalia to nie batalia o pieniądze, a batalia o wartości, od tego nie odstąpimy. Jak parokrotnie mówił pan premier Morawiecki, także pan premier Kaczyński, na pewno nie sprzedamy swojej suwerenności nawet za największe pieniądze. To po pierwsze.
Po drugie, chciałbym uspokoić słuchaczy Radia Maryja, że to nie jest tak, że w sytuacji, kiedy Polska zablokuje budżet i ten fundusz odbudowy, nie będzie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Nic bardziej błędnego. Finansowanie na następny rok jest zapewnione, a przejęcie przewodnictwa przez kraje, które zdają się sprzyjać polskiemu i węgierskiemu stanowisku, mam na myśli tutaj Portugalię i być może w przyszłości także Słowenię, wydaje się, że stworzy lepszy klimat do rozmowy. Na pewno jesteśmy gotowi do rzeczywiście uzależnienia tych przyszłych wypłat od praworządności, ale rozumiane jako rzeczywiście ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a więc wydawania unijnych pieniędzy bez korupcji, bez defraudacji w sposób zgodny z celami, na które powinny być przeznaczone. Tutaj nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy przejrzyści i chcemy to robić. Mamy nadzieję, że także inne kraje wreszcie zrozumieją powagę sytuacji i pierwsze sygnały po zapowiedzeniu tego weta napawają optymizmem. Na początku wydawało się, że jesteśmy dosyć osamotnieni, że to tylko Polska i Węgry. Teraz, jak już mówiłem na początku, jest jeszcze 6 krajów, które uważają, że to, co Polska podnosi jako poważne wątpliwości, trzeba zdecydowanie wziąć pod uwagę i dalej rozmawiać. To nie są może największe kraje w Unii Europejskiej, ale no właśnie 2 z nich będą realizowały przewodnictwo. W najbliższym czasie jest także jest Czechy, są Chorwacja, Bułgaria. Być może także dołączą do nas te kraje południa, które wymagają dodatkowego wsparcia. Mam tu na myśli Hiszpanię, Włochy czy Grecję. Mimo tego, że rządzą nimi rządy lewicowe, to jednak bardzo poważne problemy gospodarcze i społeczne zaglądają tym rządom w oczy i one są gotowe na cały szereg ustępstw tylko dlatego, żeby te pieniądze zostały im udostępnione. Więc być może w najbliższym czasie tych sojuszników dla polskiego i węgierskiego stanowiska pojawi się znacznie więcej. Więc mówiąc szczerze, powinniśmy być optymistami.
Bardzo gorąco dziękuję. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmowy niedokończone. Praworządność a finanse Unii Europejskiej. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, ekonomista. Bardzo gorąco dziękuję i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo serdecznie ojca i słuchaczy. Pozdrawiam. Szczęść Boże z Brukseli.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem pozdrawiamy także i my. Drodzy Państwo, dziękuję także Państwu za telefoniczny udział w naszych rozmowach, za współtworzenie naszego spotkania.